dobry Państwu, to jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o zarządzaniu, komunikacji i marketingu w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 3 podcastu.
Jerzy Rajkow-Krzywicki z jerzy.tv.
Szymon Kwiatkowski, marketingprawa.pl.
W dzisiejszym odcinku witamy pierwszych naszych gości w podcaście Poza Prawem. Są to Marcin Zrenda, od 13 lat związany z firmą Wolters Kluwer. Teraz pełni rolę Strategy Director for Legal and Corporate Market. Jest on odpowiedzialny za wszystkie produkty Wolters Kluwer dla rynku korporacyjnego i prawnego. Naszym drugim gościem jest Tomasz Zalewski, od 19 lat związany z kancelarią Wierzbowski Evershed Sutherland, obecnie partner zarządzający kancelarii, twórca fundacji Legal Tech Polska. Rozmawiamy dzisiaj m.in. o Global Legal Hackathonie, startupach, legal tech i innowacjach. Dowiesz się z tego odcinka, co to są hackathony i czym się wyróżnia hackathon legalowy. Jakie pomysły wygrały na tym naszym ostatnim Global Legal Hackathonie 2018 w Warszawie? Jak technologia może wpływać na rynek usług prawnych w Polsce? Dlaczego trudniej jest zaprząc sztuczną inteligencję do pracy prawnika w Polsce niż w krajach anglosaskich? Z jakiej aplikacji powinni zacząć korzystać prawnicy? I z jakich książek powinni czerpać wiedzę tuż po zakończeniu studiów i wyjściu na trudny rynek pracy.
Dzisiaj naszymi gośćmi są, mamy dwóch wyjątkowych gości i pierwszym z nich jest Marcin Zrenda, obecnie Wolters Kluwer. I wyczytałem sobie, że w Woltersie jesteś od 13 lat, pracujesz w Woltersie.
To już... Tak, dzień dobry. To prawda, 13 lat i w bardzo różnych rolach. Gdzieś tam moje początki to jest ścisła informatyka i zmigrowałem do biznesu. Zajmując się w sumie w Woltersie od początku rynkiem prawniczym, na początku od takich typowo informatycznych tematów, a potem biznesowo, kiedyś tam nawet sprzedażowo.
Okej, rozumiem, że wybór Woltersa nie był podyktowany tym, że uwielbiałeś rynek prawniczy i branżę prawniczą, tylko po prostu poszedłeś tam jako, no, po prostu dla informatyki, tak?
Tak, tak. Wtedy zupełnie pewnie byłoby mi obojętne. Przyszedłem do testów, jako, powiedzmy, twórca przyszły działu testów i nie zastanawiałem się zupełnie, co będę testował, w sensie jakie oprogramowanie. Okay. Tak przyszło na prawników, notariuszy. No i w sumie z tego gdzieś się tam rozwinęła dalsza moja kariera w Woltersie.
Okej. Wczoraj przeczytałem sobie w necie, że zbudowałeś razem z synem automat do gier.
A to prawda.
Tak. I ja ten automat widziałem na Legal Hackathonie, nawet grałem. I zastanawiałem się, skąd ten automat tam jest i teraz zorientowałem się, że to twój twór.
Tak. To zima to w ogóle jest taki czas, że jak się nie wychodzi na dwór, to się zaczyna myśleć, co tu zrobić w domu. A ja gdzieś tam miłośnikiem jestem takich tematów, właśnie sentyment mam do automatów. Kiedyś pracowałem w takim barakowozie, nie wiem czy pamiętacie, w latach powiedzmy 80-tych, 90-tych.
Tak.
Były takie barakowozy z fliperami różnymi i kiedyś tam pracowałem przy sprzątaniu i obsłudze IT, powiedzmy. Aha. No i to sentymentalnie postanowiłem to zrobić, wrzeźbić coś z drewna, bo to w sumie na tym polega, plus trochę elektroniki w środku. No i się udało. Gdzieś tam krąży teraz ten automat po różnych imprezach.
Fajnie. Ile czasu wam zajęło zrobienie tego?
Miesiąc czasu.
No to się uwinęliście.
Co prawda to jest tak, że ja myślałem, że sentymentem się można zarazić, to nie jest prawda. Znaczy, dzieci nie mają tego sentymentu i to już jest inny trochę poziom. To znaczy wymagania dotyczące gier. Dzieci to są już takie, że taki automat, który ma te gry z lat 90. nawet, no to już tam nie ma ilości D lub nie wiem, rozdzielczości, dynamiki, czegokolwiek, ale szczególnie jakby zabawa we dwie osoby na takim automacie jest fajna.
Tak, bo tam nie było jakieś, był tam Street Fighter na tej grze?
Był.
Okay.
W ogóle to jest ciekawe, nie wiem jak to na to prawa autorskie patrzy na prawników, działa, ale te gry są dostępne. To pewnie już tam upłynęło 25 lat, to mi się wydaje, że to coś może mieć wspólnego z tym, ale te gry są dostępne i można w dużych ilościach te gry tam wgrywać, to są tysiące gier wręcz, lat 80.
Okej. Drugim naszym gościem jest Tomasz Zalewski. I tym razem od 99 roku jesteś związany z kancelarią Wierzbowskiej Ewerszed Sutherland.
Dokładnie tak. Dzień dobry. Co prawda nie jest tą dokładnie kancelarią o tej nazwie, ponieważ w 99 roku to się ona nazywała bodajże Wierzbowskiej i Wspólnicy.
No, na twoim LinkedInie jest, znaczy LinkedIn nie zmienia tej nazwy, nie pamiętam historycznych nazw, no ale tak chyba było właśnie na samym
początku. Tak, to jest kancelaria, która rzeczywiście kiedyś zaczynała pod nazwą, która się nazywała na początku Wierzbowskiej Wspólnicy, była częścią PWC, takiej czegoś, co teraz była czymś w rodzaju tego, co teraz jest PWC Legal. Wtedy to była tak zwana correspondent law to PWC, tylko później z różnych powodów kancelaria zdecydowała się rozstać się z PWC. PWC po wielu latach zdecydowało się odbudować tę prawną nogę. Natomiast my związaliśmy się z Ewerszed, stąd też zmiana nazwy, Wierzbowski Ewerszed, no a teraz Ewerszed jeszcze się związało z Sutherland, więc teraz Wierzbowski Ewerszed Sutherland.
Okay. Wczoraj przeglądałem twój feed na Twitterze, zobaczyłem, że jesteś autorem ponad 10 tysięcy tweetów. 10 tysięcy tweetów o własności intelektualnej, prawie IT, zamówienia publiczne, legal tech. Od jak dawna tu wprowadzisz Twittera, że udało ci się popełnić 10 tysięcy tweetów?
Nawet nie pamiętam, kiedy założyłem konto. Myślę, że już, no pewnie gdzieś tam na Twitterze jest odnotowana ta data.
Tego nie sprawdziłem.
Ale podejrzewam, że pewnie z 8-9 lat temu. Na początku założyłem to konto i po paru tweetach chyba zaniechałem w ogóle korzystania. Potem przyszedł taki moment, kiedy chyba odkryłem Twittera na nowo. I przyznam szczerze, to Twitter jest chyba moim pierwszym w ogóle takim medium społecznościowym, z którego zacząłem korzystać. Kiedy zacząłem korzystać z Twittera, nie miałem jeszcze w ogóle konta na Facebooku.
Czyli korzystałeś z Twittera, nie to było modne.
Tak. I odkryłem na Twitterze przede wszystkim, że tam jest mnóstwo ludzi, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej, którzy robią rzeczy, którymi ja się też interesuję i którzy tam są aktywni. I śledząc ich aktywność, jestem tak naprawdę na bieżąco z wszystkimi nowymi trendami, komentarzami dotyczącymi tych dziedzin prawa, którymi się interesuję. No i dzięki temu sam poczułem, tak, że jestem trochę krok do przodu przed innymi, ponieważ zauważyłem, że to, co się dzieje w praktyce prawniczej, to, co się dzieje na przykład w orzecznictwie, trendy w praktyce prawnej, to wszystko, o czym ja czytam na Twitterze bezpośrednio od ludzi, którzy to wszystko kształtują, tworzą, w Polsce też się pojawia, ale dopiero po miesiącu, po dwóch i w takich, dopiero w omówieniach, czyli tak naprawdę, które spłaszczają trochę, które w pełni nie oddają bogactwa różnych wątków, więc zauważyłem, że ten Twitter jest bardzo ciekawy źródło informacji, no a potem stwierdziłem, że spróbuję sam też aktywnie tam uczestniczyć, no i to myślę, że była taka wielka przygoda, która też myślę w jakiś sposób ukształtowała to w ogóle, kim jestem i jak wykonuję ten zawód wręcz.
Okay, czyli Twitter zmienił trochę twoje życie.
No można tak powiedzieć.
Na pewno to służbowe.
Tak, bo ja akurat oddzielam bardzo wyraźnie kwestie mojego życia prywatnego od mediów społecznościowych, czyli mój wizerunek w mediach społecznościowych jest wizerunkiem przeze mnie precyzyjnie kształtowanym, nie ma tam rzeczy przypadkowych, nie ma tam zdjęć moich dzieci, nie ma żadnych rzeczy jakby takich osobistych, to akurat zostawiam tylko dla siebie.
Okej. Tomasz jest również twórcą Fundacji Legal Tech. Czy mogę powiedzieć twórcą, czy fundatorem, czy pomysłodawcą Fundacji Legal Tech?
Jakby wszystkie określenia są prawidłowe.
Okej. Czyli fundacja zajmuje się popularyzacją informatyzacji i nowych technologii wśród prawników. I pamiętam, że co czwartek, czy może nie co czwartek, ale co któryś czwartek spotykacie się i rozmawiacie o tak zwanym Legal Techu, czyli o technologii i informatyzacji branży prawniczej tutaj w Warszawie.
Pomysł Legal Tech Polska narodził się w zeszłym roku, w styczniu. Chociaż prawdę mówiąc, sama myśl o stworzeniu tego typu spotkań, tę myśl nosiłem już od paru lat. Bodajże w 2013 albo 2014 roku wystąpiłem na Auli Polska z takim wykładem, czego branża prawna oczekuje od branży IT.
Pamiętam, byłem na tym wykładzie.
O właśnie. I to właśnie już wtedy zacząłem myśleć o tym, że fajnie byłoby, żeby branża prawna miała więcej narzędzi IT. Bo widziałem, jakie jest bogactwo tego typu oferty w Stanach, w Wielkiej Brytanii i widziałem, jakie jest ubóstwo tego typu oferty w Polsce. No więc wtedy o tym zacząłem myśleć, natomiast no, ten mój apel w postaci wystąpienia na Auli pozostał zupełnie bez echa, dlatego też w zeszłym roku pomyślałem, że warto by coś zacząć robić i pomyślałem, że zorganizuję spotkanie pierwsze i pomyślałem też, że jeżeli te spotkania napotkają jakiś odzew środowiska, no to spróbuję to kontynuować, a ponieważ odzew był zdecydowanie, powiedziałbym, lepszy niż oczekiwałem, no to pomyślałem, że warto też założyć fundację, dlatego też chyba, żeby się samemu trochę zmobilizować, bo jak będzie fundacja, no to będę trochę zobowiązany do tego, żeby to ciągnąć dalej, bo tak to spotkanie po prostu mogę w tym momencie przestać organizować i to się...
Pamiętam pierwsze spotkanie fundacji, bo na nie przyjechałem. Czyli pierwszy wykład fundacji i tam była pełna aula. Dużo ludzi, gorące dyskusje. To było bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne spotkanie. W ogóle sama inicjatywa jest super.
Dziękuję. Właśnie w przyszłym tygodniu będzie 8 spotkanie już, czyli widać, że to się dzieje. No oprócz spotkania dzieje się też trochę parę innych rzeczy. To być może będziemy mieli okazję o tym powiedzieć, bo na przykład tutaj trwa badanie potrzeb prawników, jeżeli chodzi o narzędzia IT. Jest też parę innych pomysłów na inicjatywy związane generalnie z czymś, co się nazywa Legal Tech. Więc tak, to działa.
My we trójkę spotkaliśmy się przy okazji w lutym, 20 lutego, przy okazji eventu, który się nazywał Legal Hackathon. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, czym jest Legal Hackathon, to jest weekendowe wydarzenie, w którym prawnicy, deweloperzy, graficy starają się stworzyć gotowe narzędzie, które można no, przynajmniej w jakimś tam stopniu zwalidować i może wprowadzić na rynek już. I powiedzcie mi, panowie, bo wy jesteście jakby twórcami, ja was Legal Hackathon kojarzę przede wszystkim z wami. Z tobą, Tomasz, bo byłeś jednym z członków jury i sędzią, ale też byłeś aktywny podczas samego wydarzenia. A Marcin, ty jesteś no, takim chyba twórcą samego, czy pomysłodawcą tego,
tego historia, eventu. Historia dosyć ciekawa z tym hackathonem, bo to on ma jeszcze taki przedrostek global.
Okej.
Okay. I ja myślałem o zrobieniu hackathonu takiego legalowego już też pewnie od roku czasu. Gdzieś tam chodziło mi to po głowie, ale to takim wydarzeniem, jakby gdzieś tam widziałem cel taki, co teraz jest modne, employer brandingowy, nie? Czyli jeżeli to robił to Wolters, no to Wolters się pokazuje jako firma technologiczna, którą jest, bo to, że my jesteśmy wydawnictwem, to wszyscy wiedzą, ale jednak no, duża część naszych przychodów to jest czysta elektronika, tak, czyste rozwiązania IT i mamy całkiem duży dział IT wewnętrznie, więc to jest działanie takie, które ma pokazać, że wydawnictwa, które sprzedają informację prawną w różnej formie, są tak naprawdę przedsiębiorstwami technologicznymi. No i o tym myślałem, a pod koniec roku się pojawił gdzieś tam jakiś news, gdzieś pewnie na Twitterze czy na LinkedInie, że jest taka inicjatywa, która się tworzy, która ma się nazywać Global Legal Hackathon i tutaj gdzieś od razu się zgłosiliśmy my jako chętni do tego, żeby takie rzeczy przeprowadzić w Polsce, bo oni szukali miast na świecie, które będą chciały to być gospodarzami. No jakoś się tak złożyło, że jeszcze jedna kancelaria też w międzyczasie się odezwała, a że działamy razem w takim czymś, co się nazywa Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, to jest taka fundacja, to we trójkę razem postanowiliśmy być gospodarzami i w bardzo krótkim czasie, bo tak naprawdę to 6 tygodni od decyzji zrobić Legal Hackathon w Polsce. No i wydaje się, że się to udało i to było wydarzenie, które się szerokim echem odbiło w internecie, w social media. No i to było fajne i to rzecz pewnie jest do powtórzenia za rok.
Może wcześniej tego powtórzyć, wiesz, na przykład raz w miesiącu?
No, to chciałoby się, to znaczy ja tak na zakończenie hackathonu mówiłem, że bym chciał pewnie robić co tydzień, ale to trzeba mieć jakieś ograniczenia i ludzie muszą gdzieś tą energię wytracić, żeby ją móc potem znowu na hackathonie odzyskać.
Tak, bo to jest bardzo ciekawe, nie wiem, czy wy też macie taką obserwację po hackathonie, że tam ta energia innowacji i może nie tyle innowacji, ale energia do tworzenia nowych rozwiązań, nawet do wymyślania, te burze mózgów, jakie tam były, no były niesamowite. Dla mnie to była taka bomba energetyczna i można by tam siedzieć i tylko słuchać tych ludzi, patrzeć, jak sobie działają i pracują. Czy Tomasz, masz takie samo spostrzeżenie?
Znaczy, tak, ja myślę, że teraz to trudno ocenić, ale być może z perspektywy lat spojrzymy na tę imprezę jako może punkt przełomu. Kiedy w zeszłym roku ja trochę zacząłem popularyzować tę tematykę Legal Tech w Polsce, no to tak naprawdę odzew jeszcze nie był specjalnie wielki. No teraz mam wrażenie, że Legal Tech to jest w ogóle temat taki wiodący.
Modny.
Zrobił się niesłychanie modny. A myślę, że Global Legal Hackathon pokazał bardzo wielu ludziom, jak wielki potencjał jest w technologiach i jak te technologie mogą rzeczywiście zacząć zmieniać branżę prawną. Bo mam wrażenie, że jednak do tej pory bardzo wielu prawników uważało, że technologie mogą istnieć, ale one istnieją niejako tylko w tle wykonywania zawodu, czyli ewentualnie one wspierają prawników w wykonywaniu zawodu. No, mamy telefony, tak, którymi możemy, które nam służą do szybszej komunikacji, mamy programy do edycji tekstów, tak, czyli komunikacja, jakby szybsze sporządzanie dokumentów, ale to jakby nie zmienia istoty pracy prawnika. Ale teraz wyraźnie widać, że technologia może zmieniać sposób, w jaki prawnicy pracują. I mam wrażenie, że ta impreza, o której mówimy, czyli Global Legal Hackathon, pokazała, że po pierwsze to się może stać, tak? To może ewidentnie zmieniać rynek i sektor. Co więcej, że to nie jest już tylko inicjatywa informatyków, ale to także są prawnicy, którzy podchwycili jakby ten pomysł i chcą go wcielać w życie. No i wreszcie jakby też myślę, że ten Global Legal Hackathon pozwolił na wytworzenie takich powstała grupa osób, które są no, takimi tłumaczami, tak, którzy, czy łącznikami, którzy łączą trochę świat IT ze światem prawa i zaczynają rozumieć wzajemnie języki, w których te grupy zawodowe mówią. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, ale myślę, że dopiero za parę lat będziemy w stanie ocenić, czy tak rzeczywiście będzie.
A czy ja mógłbym poprosić o opisanie trochę, jak to wyglądało, w sensie jak w ogóle przebiega taki Legal Hackathon? Bo mnie nie było na tym wydarzeniu i myślę, że część naszych słuchaczy też może nie być w temacie, jak to w ogóle wygląda.
Tak, hackathon legalowy jest czymś nowym, bo tak naprawdę hackathony się odbywają od pewnie już kilku co najmniej, albo może nawet więcej lat i są zwykle pod jakimś hasłem. To gdzieś wyrosło z branży IT, potem pewnie było mocno obecne w fintechowych tematach, ale polega to na tym, że zamykamy w cudzysłowie ludzi na jakiś okres, zwykle to jest weekend.
Oni się zgadzają, żeby ich zamknąć.
Tak, oni się zgadzają. Oczywiście mają tam wszelkie możliwe uciechy tak wewnątrz, czyli wikti opierunek. W jakimś fajnym miejscu ich zamykamy i, no i dajemy im takie zadanie, że mają wytworzyć przez te 3 dni, mogą siedzieć non-stop wręcz w nocy i nie ma z tym problemu, wytworzyć jakiś pewnie prototyp rozwiązania, które można pokazać światu. No i na koniec tego 3-dniowego maratonu mają się zaprezentować w takich krótkich, 5-minutowych wystąpieniach, trochę tak jakby się prezentowali przed inwestorami przyszłymi, którym chcą sprzedać ten pomysł. No i jest to bardzo ciekawe, bo to są 3 dni, które każdy z tych dni jest inny. W piątek się zawiązują zespoły, tworzą się, rozpadają się, tworzą się nowe pomysły, gdzieś się tam klarują. W sobotę jest taka dzień pracy realnej, programistycznej plus takiej koncepcyjnej, tworzą się biznes modele i tak dalej. No i w niedzielę to jest przygotowanie tej prezentacji, szlifowanie produktów, szlifowanie prezentacji, no i wystąpienie i finał. I jeszcze tutaj w całej tej otoczce działają mentorzy, którzy mi się wydaje, że oni spełnili tutaj bardzo dużą rolę podczas hackathonu. Było ich tam pewnie do 30 osób, tak mi się wydaje. Krążyli wśród tych zawodników i pomagali im, konsultowali, zmieniali trochę pomysły, podsuwali nowe idee. I też to, co powiedział Tomek, czyli gdzieś się wytworzyło pomiędzy tymi mentorami, organizatorami, a uczestnikami takie środowisko, które myślę, że zaowocuje za kilka lat, może wcześniej, jakimiś fajnymi startupami, jakimiś może nowymi pomysłami na modele biznesowe wśród prawników. To jest przed nami jeszcze, bo to są zwykle młodzi ludzie. Jeśli chodzi o informatyków, to byli zwykle młodzi ludzie. A prawników to pewnie była średnia wieku, ale to są siły, które się połączą, mam wrażenie, i stworzą coś fajnego na tym rynku.
A ten ostatni hackathon był pod jakim hasłem?
No właśnie był legalowy, tak? Bo to był pierwszy, chyba na świecie pierwszy legalowy hackathon, czyli tam nie było żadnych takich haseł, które byśmy nazwali...
Czyli jakiegoś precyzyjnego bardziej zadania? Nie
tak, tam było takich 6 obszarów bodaj, które są, wydaje się, najmocniejsze, najmocniej obecne teraz w tym legaltechowym świecie. Ale jakoś te zespoły nie były takie ukierunkowane. My daliśmy te obszary jako takie, powiedzmy, pole do innowacyjności. Nie zmuszaliśmy ich w żaden sposób do tego, żeby wybrali konkretną ścieżkę.
Ja może dodam, że takie prawnicze hackatony odbywają się na świecie, natomiast zwykle mają charakter jednorazowej imprezy. Bo na przykład profesor Susskind w zeszłym roku zorganizował taki hackaton, który był dedykowany znalezieniu rozwiązań dla rozwiązywania sporów online. Wiem, że w Wielkiej Brytanii też takie Computer Law Society też organizuje takie hackatony. Natomiast to był chyba pierwszy globalny hackaton, czyli impreza o tak wielkiej skali.
Czyli to było tak, jak dobrze pamiętam, że jednego dnia w wielu miastach na całym świecie właśnie odbył się ten Global Legal Hackathon.
Dokładnie w weekend. Wiadomo, że strefy czasowe tam sobie działały.
No tak.
Był jeden ciekawy wyjątek, no bo gdzieś tam w Izraelu musieli zacząć wcześniej, żeby w sobotę nie pracować, tak?
Tak. Czyli musieli zacząć w czwartek wieczorem. Tak?
Także tak, to było ciekawe. Były jakieś próby transmisji pomiędzy tymi miastami w trakcie. No i teraz czeka nas finał w Nowym Jorku, gdzie już będzie ostatni etap. Ostatni etap tego konkursu. No i jest tam kilka ciekawych naprawdę rozwiązań.
A ten finał kiedy będzie?
Zdaje się w przyszły weekend, może nawet w ten.
26 kwietnia, o ile pamiętam.
No i możemy się pochwalić, że jeden z naszych jurorów, Michał Waprocki, będzie reprezentantem też tam i będzie jurorem na hackathonie.
Super. No dobrze, a jakie w takim razie na tym Legal Hackathonie startupy wygrały?
Tak, to startupy to mam nadzieję, że będą.
No w sensie, to jakie pomysły?
Grupy, jakie pomysły? Wygrał pomysł, który był takim bardzo społeczną ideą, ważną. To był temat pomocy kobietom, które są narażone na przemoc domową.
Okay.
Czy ofiarom przemocy domowej, ogólniej?
Ogólnie ofiarą przemocy domowej, dokładnie. I no tam była idea ciekawa, bo to było połączenie prawników, którzy chcą taką pomoc tym ofiarom służyć, i sponsorom, którzy chcieliby wspierać to. No, tych sponsorów pewnie może być z wielu grup taki sponsoring, ale chodziło o zrobienie takiego trójkąta, gdzie ta pomoc jest wzajemna, tak? Czyli sponsoring prawników, którzy chcą pomagać, i prawnicy, którzy chcą pomagać tym osobom.
Tak, ja może trochę dopowiem, bo byłem jurorem.
Właśnie o to chciałem zapytać.
Znaczy, może nie będę zdradzał do końca tajemnic związanych z
krótkim pracami
jury, ale muszę powiedzieć, że w ogóle mieliśmy bardzo trudne zadanie, ponieważ te prezentacje były takie chyba, o ile pamiętam, 10-minutowe. Mieliśmy chwilę po każdej prezentacji, żeby się trochę wymienić zdaniami, no a potem mieliśmy w ciągu bodajże 45 minut podjąć decyzję, co okazało się bardzo trudne. No i w końcu chyba się dłużej obradowaliśmy.
Tak, myśleliśmy już o różnych tam reperkusjach, które z tego wynikną, ale się udało.
Tak, bo rzeczywiście to było trudne zadanie, wybrać ten jeden pomysł, jeden projekt, który zasługuje na główną nagrodę, ale myślę, że powody, dla których wybraliśmy właśnie ten projekt, są dosyć ważne także, jeżeli myślimy w ogóle o ocenie różnych projektów takich legaltechowych. Bo ten pomysł, czyli ten projekt, który polegał na zorganizowaniu pomocy dla ofiar przemocy domowej, no może się wydawać w ogóle taki mało zaawansowany technologicznie, no bo on polega generalnie na tym, że to jest aplikacja i strona internetowa i taka osoba, która jest ofiarą przemocy domowej, wchodząc na tę stronę, po pierwsze może łatwo zidentyfikować, jak gdyby na czym polega jak gdyby problem prawny, który jest związany z jej sytuacją. Czyli jest tam seria pytań, które są zadawane takiej osobie, tak żeby zidentyfikować, jakiego rodzaju jest to przemoc, tak, i czy to jest raczej kwestia odpowiedzialności karnej, czy innej, tak żeby ustalić, jaki jest problem tej osoby. Potem takiej osobie jest oferowany wiedza w postaci jakiegoś e-learningu, jakiegoś też takich filmów, które przekazują wiedzę, a na koniec oferowana jest możliwość kontaktu z prawnikiem oparta na lokalizacji tej osoby, czyli program lokalizuje tę osobę i proponuje jej kontakt z najbliższym prawnikiem, który współpracuje z projektem i który jest opłacany przez sponsorów i oferuje dla tej osoby bezpłatną pomoc prawną.
Okej.
I czyli od strony technologicznej nie jest to
fajerwerk,
tak? To jest w miarę proste. Natomiast co nas ujęło w tym projekcie? Po pierwsze to, że ten projekt adresuje bardzo konkretny problem, który istnieje, który został zdefiniowany, zbadany, ustalony, że jest, że są już projekty czy pomysły na to, żeby rozwiązać ten problem, ale nie działają skutecznie. I tutaj tak naprawdę cały pomysł polegał na tym, żeby zastosować znane rozwiązania technologiczne, dość proste, aby tę pomoc usprawnić. Tak?
Okay.
I to nam się wydawało ważne, bo inne projekty, bardzo ciekawe, które były pokazywane, to były projekty, które najczęściej miały problem z jednym zagadnieniem. Mianowicie, dla kogo to jest? Czy te osoby, dla których jest to adresowane, czy faktycznie tego potrzebują? I czy te osoby faktycznie będą to wykorzystały w praktyce?
No tak.
I to wydaje mi się jest w ogóle podstawowy problem dla bardzo wielu takich pomysłów na to, jaki sposób stosować technologię w usługach prawnych, mianowicie czy rzeczywiście nawet najfajniejsze rozwiązanie technologiczne będzie wykorzystywane przez osoby, do których jest skierowane.
No tak, czy one rozwiązuje jakiś problem po prostu.
Tak jest.
Tak, my się w sobotę właśnie trochę obudziliśmy i zespoły się obudziły, bo jak zapytaliśmy, jaki jest ten model biznesowy, kto jest realnie klientem na to, co wymyślili, no to zaczął być problem z tym, tak? No to i to jest taka rzecz, o której często wpadając na, wydaje się, super ideę, technologicznie nawet bardzo zaawansowaną, zapominamy, nie? I tutaj ten hackatony w ogóle mają to do siebie, że pozwalają trochę przepracować tą ideę. My gdzieś jako Wolters wzięliśmy pod opiekę dwa zespoły jeszcze z hackatonu, które też tam były wyróżnione. I pracujemy z nimi nadal. Jest szansa, że coś się fajnego z tego urodzi. To są rozwiązania już bardziej technologiczne, zaawansowane technologicznie. Oczywiście technologia może być tam przeszkodą w pewnym momencie, bo jeszcze nie wszystko możemy zrobić, ale też takie starania się i wymyślenie modelu biznesowego, dotarcie do konkretnych osób jest dużym wyzwaniem w takich startupowych tematach.
A powiedzcie, jeszcze było to było pierwsze miejsce, a drugie i trzecie? Marcin, pamiętasz? Drugiej, trzeciej?
Tak, jeszcze był taki projekt, który się zajmował pomocą prawnikom na sali sądowej. To był taki pierwotny
to było ciekawe.
Pomysł. I on został tam dosyć mocno, to było ciekawe, bo tam się spotkały dwie grupy. Prawnicy byli z jednej kancelarii i ludzie z IT byli w jednej grupie. No i ci ludzie z IT przynieśli ten pomysł, zostali mocno skrytykowani przez prawników, że to zupełnie jest niepotrzebne. Dyskutowali chyba 24 godziny nad tym, żeby dojść do jakiegoś konsensusu. W końcu się zgodzili ci prawnicy, że no jednak się to przyda. I to jest takie rozwiązanie, które właśnie pomaga prawnikom, szczególnie młodym, którzy gdzieś tam w okolicach takich dla nich pewnie nowych, jak sala sądowa, nie wiedzą, jak się zachować, co zrobić, to pewnie Tomek najlepiej wie, czy takie problemy występują. Ale gdzieś to tam zyskało uznanie i oni nadal chcą rozwijać ten pomysł, więc to jest jakiś tam ciekawy temat. I chcą też tam taki model społecznej pomocy, tak? Czyli prawnicy prawnikom pomagamy trochę rozwiązać różne problemy, które się mogą zdarzyć w takim bardzo praktycznym życiu prawnika.
Znaczy ten pomysł rzeczywiście wyróżniliśmy. Zastanawialiśmy się nad tym, czy rzeczywiście on ma szansę jakiegoś sukcesu, bo tak jak ktoś zresztą zauważył, tak naprawdę jest to projekt, który rozwiązuje zagadnienie wcześniej rozwiązywane w inny sposób. Przecież od dawien dawna funkcjonują rozmaite fora dyskusyjne, tam się gromadzą ludzie, którzy się interesują danym zagadnieniem i często pomagają sobie nawzajem. No teraz w erze Facebooka, tak, często na Facebooku, tak, też są najrozmaitsze fanpage'y, tak, które też gromadzą, nie wiem, prawników, ludzi zajmujących się daną dziedziną, którzy też sobie bezinteresownie pomagają. Więc można powiedzieć, no to nic nowego, tak, nihil novi. Ale z drugiej strony ciekawe jest to, że wśród prawników jest taka wyraźna tęsknota do tego, żeby trochę dzielić się wiedzą i tak pomyśleliśmy, że może nadchodzi nowe pokolenie prawników, które faktycznie będzie w stanie tę ideę zrealizować. Z perspektywy mojego pokolenia to mogę jasno powiedzieć, że prawnicy niechętnie dzielą się wiedzą, ponieważ no jednak ten taki rysk konkurencji pomiędzy prawnikami jest na tyle mocny, że jednak każdy trzyma dla siebie swój know-how, niechętnie dzieli się wiedzą. Charakterystyczna rzecz. Czy w Polsce mamy poradniki praktyczne, które by na przykład tłumaczyły strategię procesu sądowego, strategię chociażby nie wiem, przesłuchania świadka, rzecz, która jest całkowicie normalna na rynku zachodnim. Zresztą mam kolegów, którzy sprowadzali ze Stanów Zjednoczonych najrozmaitsze poradniki praktyczne, które zwłaszcza są pomocne dla ludzi zajmujących się procesami. W Polsce takich poradników nie było. Teraz dopiero powolutku zaczynają się w ogóle pierwsze jaskółki, bo na przykład Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie prowadzi szkolenia, jak przesłuchiwać świadka, tak, techniki przesłuchiwania świadka w taki sposób, żeby wydobyć z niego pewne fakty, żeby uniknąć pewnego szumu informacyjnego. I być może to oznacza, że teraz faktycznie już nadszedł ten moment, kiedy w Polsce prawnicy też zaczną dzielić się wiedzą. Więc pomyśleliśmy, że taka platforma może być fajna i w tym momencie nie szkodzi, że były fora dyskusyjne, nie szkodzi, że jakby ten problem był wcześniej rozwiązywany w inny sposób. Być może nadszedł czas, by nowe pokolenie rozwiązało go na swój sposób.
A to miała być aplikacja, tak?
To miała być taka aplikacja przy pomocy mobilna, żeby prawnik mógł to ze sobą też zabrać, która miała jak gdyby zawierać bazę wiedzy dotyczącą różnych sytuacji, w których prawnik może się znaleźć. Pomysłem wyjściowym było to, że na przykład, nie wiem, jestem na sali sądowej, żebym wiedział, nie wiem, po której stronie usiąść, tak, jak się zachować, takie proste rzeczy, ale to się rozwinęło w taki pomysł takich praktycznych checklist w różnych sytuacjach, czyli gdzieś jestem, gdzieś powiedzmy jest prawnik, który nigdy nie był w sądzie administracyjnym, no to dla niego wyciąga sobie szybko taką checklistę i sprawdza, co powinien, o czym powinien pamiętać przed pójściem do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Bardzo fajny. Mi by się przydało jako na przykład klientowi też sądu, żebym wiedział, jak się zachować. W sensie, jakbym został wezwany jako nieprawnik.
To prawda. Pamiętam, że na Twitterze była taka dyskusja swojego czasu, pomiędzy sędziami, bo tam też są sędziowie dosyć aktywni, żeby właśnie przygotować rodzaj takiego prostego pouczenia dla osób, które są wzywane do sądu, ale które nie są stronami, czy na przykład dla świadków, żeby one wiedziały, jak się przygotować do tej dosyć nadzwyczajnej dla nich sytuacji, jaką jest wizyta w sądzie.
Stresującej z pewnością.
Tak, tak. Żeby na przykład wiedział, jak się zwracać do sądu, bo na przykład to ja sam wiem, tak, że czasami pomyłka w tym zakresie bywa bardzo przykra, tak, bo jeżeli świadek odzywa się do sądu, proszę pani, tak, bo akurat sędzia jest kobietą, to bardzo często może to zaowocować jakąś naganą ze strony sędziego, co zwykle powoduje duży stres u świadka, który natychmiast zapomina o wszystkim, o czym miał powiedzieć, tak, nie potrafi sobie przypomnieć najprostszych kwestii. No i to jest katastrofa. Na przykład dlatego ja zawsze, jak ja akurat przygotowuję takiego świadka, to zawsze udzielam tego typu instrukcji, ale dobrze byłoby, gdyby sąd sam z własnej inicjatywy tego typu instrukcje wysyłał świadkom. Więc być może potrzebujemy takiej aplikacji nie tylko dla prawników, ale może dla sądów.
I tam była taka też kontrola w tej aplikacji tego, że jak gdyby rejestrować się w tej aplikacji mogli tylko prawnicy?
Nie, chyba nie.
To w ogóle trudno sprawdzić, bo to sposobów na to jest mało. Tak musiałby na przykład...
numer legitymacji.
Tak, no ale to jest...
To od momentu aplikacji, wiesz, jak dostajesz na aplikację, to mógłbyś podać jakąś numer legitymacji swojej.
No ale numer legitymacji zdaje się nie jest unikalny. W sensie to nie jest nic, co może identyfikować bezpośrednio osobę, także... To
może trzeba przepytywać z jakiejś paremii prawniczej.
Tak, 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 najlepiej.
Jakiś egzamin.
Tak, albo pytać się o nazwiska profesorów czy nauczycieli, którzy na tym uniwersytecie studiowali, a czy na tym uniwersytecie ci uczyli. Okej, a powiedz, jeszcze trzecie rozwiązanie, tak? Bo mieliśmy pierwsze, jeszcze drugie i trzecie.
Tak, jeszcze były dwa. To może Tomku teraz zacznij a propos tego, który zajął drugie miejsce. A jeszcze dopowiem o jednym, który potem wydaje się, który my prowadzimy teraz i wydaje się też ciekawy. Jeden to jest Roszczeniomierz bodajże, taki był nazwa tego, kodowa tego projektu, a drugi to prawnik pierwszego kontaktu. To są dwa takie rozwiązania. Jedno, to pierwsze zajmuje się tym, żeby analizować bazę orzeczeń sądowych i wydobywać...
Roszczeniomierz.
Tak, Roszczeniomierz, wydobywać z nich informacje o wysokości tam kwot, które są w tych orzeczeniach. To jest taka analiza językowa, no tam nowe technologie. I potem to obudować takim procesem i tutaj już nie dla prawników raczej, tylko raczej dla osób, które mają jakiś problem w konkretnym obszarze i chcą sprawdzić, co dalej mogą z tym zrobić. I prawnik pierwszego kontaktu, tam jest ciekawe też technologiczne ujęcie tłumaczenia niejako pism, które przychodzą na przykład jakiegoś pozwu do formie dokumentu, który dostajemy pocztą. Taka aplikacja mobilna by służyła do tego, że możemy zrobić zdjęcie takiemu dokumentowi i ten dokument wyciąga to, co jest istotne dla tego odbiorcy z tego dokumentu i mówi mu, no tak, tutaj musisz na przykład, jest jakieś wezwanie do zapłaty i ono dotyczy tego i w drugim kroku jest kilka pytań, które pozwalają dalej stwierdzić, co robić z tym pismem, tak? Czy to rzeczywiście mnie dotyczy, czy nie dotyczy i tak dalej. To bardziej Tomek pewnie będzie wiedział, jak to interpretować, ale jest to taki pomysł, który jest technologicznie zaawansowany i tutaj może być problem, bo ogólnie język polski nie jest prosty do analizy. I tak jak w języku angielskim już dużo narzędzi potrafi wyciągać wnioski z dużej na przykład bazy dokumentów, czy z analizy pojedynczych dokumentów, tak w polskim nadal mamy duże z tym problemy.
No to był właśnie ten drugi projekt, któremu przyznaliśmy wyróżnienie.
Czyli trzecie miejsce, tak?
Tak, trzecie. No, powiedzmy...
Drugie miejsce, tak? Drugie, o wyróżnieniu nam przed chwilką mówiliśmy.
Tak, znaczy... Ten pomysł nam się spodobał właśnie ze względu na to, że znów on odpowiada na taką faktycznie ustaloną potrzebę po stronie, nazwijmy ją, konsumentów, tak? Czyli obywateli, którzy od czasu do czasu mają kontakt z prawem, że wiele pism nie tyle prawniczych, co urzędowych, jest tak napisanych, że przeciętny odbiorca ich ma wielki problem z odcyfrowaniem, czego one dotyczą tak. I czego tak naprawdę ten nadawca odbiorcy takiego pisma chce. I druga kwestia, która też się pojawiła istotna, mianowicie od paru lat jesteśmy świadkami wysypu firm, które próbują podszywać się pod urzędy i próbują naciągać czy przedsiębiorców, czy obywateli do dokonania wpłaty tak naprawdę bez żadnej podstawy prawnej. No tutaj mówię o firmach, które podszywają się chociażby pod rejestry sądowe, pod najrozmaitsze inne rejestry prowadzące, które podobno jakby trochę jakby kopiują to, co robią ewidencje działalności gospodarczej, czy rejestr handlowy, czy rejestry znaków towarowych. I tych podmiotów, które prowadzą taką oszukańczą działalność, jest mnóstwo. Mhm. Wiele osób ma problem, żeby to rozpoznać, no więc taka aplikacja mogłaby też w prosty sposób sprawdzać, czy to pismo nie pochodzi od jednej z firm, która została umieszczona w bazie jako firma wysyłająca.
Albo czy nie jest tak sformułowane, że wskazuje na to, że próbuje nas oszukać?
Te pisma tak są sformułowane, żeby z jednej strony, one są zwykle sprytnie sformułowane, bo one są tak zrobione, że na pierwszy rzut oka wygląda to na uczciwe, poważne wezwanie do zapłaty, a na drugi rzut oka już widać, że to jest oszustwo. Bo zazwyczaj one są skierowane też do przedsiębiorców, więc tutaj, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, to no, jakby te firmy tak organizują swój biznes, żeby jednak jak gdyby ktoś przy dołożeniu pewnej staranności mógł to oszustwo łatwo odszyfrować. Ale pomysł na aplikację jest fajny. Czyli ta aplikacja miałaby skanować to pismo, wyciągać z niego, robić jakby streszczenie. Tak? Mhm. Czyli mówić, co z tego pisma wynika, co powinien ktoś z tym pismem zrobić. I teraz w tym kroku, po wykonaniu tego kroku, użytkownik aplikacji mógłby albo zrobić to, co mu aplikacja sugeruje, czyli nie reaguj na pismo, tak, nic nie rób, bo to pochodzi od oszusta. Albo Urząd Skarbowy wzywa cię do zapłaty, nie wiem, 500 zł.
No i lepiej to zrób.
Jeżeli to zrobisz, chcesz to zrobić, to na tym się kończy pomoc aplikacji.
Tutaj jest miejsce do przelewu, a my bierzemy prowizję z tego.
Nie, tego nie było.
To już o monetyzacji od razu. Tak.
Natomiast jeżeli ktoś chciałby dalej coś z tym zrobić, na przykład uważa, że nie powinien zapłacić, bo powiedzmy jest to wezwanie od firmy windykacyjnej, on uważa, że nie ma żadnego długu, wówczas aplikacja oferuje kontakt z prawnikiem. No i tu tak. Już się pojawia taki model platformy łączącej prawników z potencjalnymi klientami.
Tu jest ciekawy temat, który pokazuje, że technologia jednak może prawnikom przysporzyć więcej pracy, więcej klientów, tak. Niż ogólnie hasła, które są powtarzane teraz, że technologia zabierze pracę prawnikom. Tak? Jestem takiego zdania, że jednak będzie tak, że to technologia będzie pomagała właśnie albo budować świadomość prawną, czyli ten pierwszy krok, o którym Tomek mówił, że to nie jest coś, co musimy, to jest takie, może być dla przedsiębiorcy, szczególnie pewnie jakiegoś młodego, który dostanie takie pismo, on może być przerażony i zrobi wszystko, co w tym piśmie jest napisane, tak?
Tak.
Bo zrobi ten pierwszy rzut oka tylko, a drugiego już nie zrobi, a do prawnika się nie uda, bo ma wrażenie, że prawnicy są, zajmą mu dużo czasu i dużo pieniędzy od niego wezmą, a właśnie taka technologia pozwala połączyć tego prawnika z tym potrzebującym pomocy w danej chwili.
Wiesz, nawet gdyby odejść od tej, bo rozumiem, że samo zeskanowanie pisma i wytłumaczenie użytkownikowi, co w tym piśmie jest napisane, to jest kluczowa funkcjonalność, a tak dodatkiem jest to weryfikacja, czy adresat jest prawdziwy, czy też nieprawdziwy, to ja mam taką refleksję, że doszliśmy do momentu, gdzie musimy korzystać z aplikacji, żeby ta aplikacja wytłumaczyła szaremu przysłowiowemu Kowalskiemu, żeby wytłumaczyła treść pisma, którą on dostaje z urzędu, z sądu, czy z jakiegokolwiek innego organu. To
są jakby dwa aspekty tego zjawiska. Znaczy, z jednej strony ja uważam, że urzędy i prawnicy powinni pisać prościej.
No właśnie.
I co mi się wydaje takim trendem trochę odwrotnym do oczekiwanego, bo jeżeli my będziemy tworzyć aplikacje, które będą tłumaczyły język prawniczy na język polski, to tym samym będziemy utwierdzali prawników, żeby nadal pisali trudno, skomplikowanie tak. I urzędników też.
A aplikacja to już jakoś dalej będzie przekładała.
Tak jest. Nie? Tak jest. I wydaje mi się, że to nie jest do końca ten właściwy trend. Zresztą w tej chwili wyraźnie też widać, że w polskim środowisku prawniczym i urzędniczym toruje sobie powolutku drogę taki koncepcja jednak prostej polszczyzny, tego to co się nazywa chyba po angielsku plain legal English, po polsku to będzie prosta polszczyzna. Powstała nawet pracownia polskiej polszczyzny, którą kieruje pan doktor Tomasz Piekot we Wrocławiu. I to jest, i ta pracownia ma już parę sukcesów za sobą. Między innymi zreformowała parę pism ZUS-u. Wiem, że pracują nad pismami urzędów skarbowych. Wiem, że już wykonali kilka projektów dla banków.
Super.
Czyli na przykład ING się chwali współpracą z nimi. Czy to oznacza, że te pisma bankowe kierowane do klientów banku będą czytelniejsze, będą łatwiejsze w odbiorze. Więc to się już dzieje, no ale z drugiej strony no nadal
kropla będzie, w morzu.
To jest kropla w morzu potrzeb, tak, i myślę, że nadal znacząca większość prawników i urzędników posługuje się jednak tym bardzo trudnym językiem, no przyzwyczajenia po prostu są silniejsze, tak, czyli jak piszemy pismo, to zaczynamy oczywiście od podstawy prawnej, czyli na podstawie artykułu takiego ustawy taki a taki, dziennik ustaw taki a taki i dopiero wtedy pojawia się orzeczenie, prawda? Czyli tak naprawdę ten ktoś, kto nie jest prawnikiem, kto nie wie, że trzeba tak naprawdę przeskanować to pismo w ten sposób, żeby w ogóle nie czytać tego początku i dopiero szukać orzeczenia i od tego zaczynać lekturę pisma, zgubi się. Więc to jest jedna kwestia. Drugi jest aspekt jakby związany z tą aplikacją, który mi się wydaje jest bardzo pozytywny. I to jest właśnie coś, o czym już wcześniej wspomniałem, mianowicie, że technologia może wpływać na rynek usług prawnych. Do tej pory bardzo często mówiono o tym, że rynek usług prawnych w Polsce jest w kryzysie, dlatego że jest coraz więcej prawników,
tak.
Coraz więcej radców prawnych, adwokatów. To związane jest z deregulacją tą, że tak naprawdę każdy, kto chce, to radcą prawnym, adwokatem zostać może, no bo to już korporacje w żaden sposób nie mogą tego ograniczać. Ale nie rośnie popyt na usługi. Czyli wszyscy wskazywali, że generalnie mamy ciągle tę samą liczbę przedsiębiorców, którzy korzystają z usług prawnych, natomiast nie rośnie rynek konsumentów, którzy by chcieli korzystać z usług prawników. I przez wiele lat się zmagaliśmy z tym, że mamy coraz więcej prawników, a tak naprawdę taką samą liczbę klientów. I mi się wydaje, że tego rodzaju aplikacje tworzą jak gdyby zupełnie nową jakość po stronie konsumentów. Mianowicie one dla tych konsumentów odkrywają to, że istnieją problemy prawne, bo do tej pory większość konsumentów jak dostawała, nie wiem, takie wezwanie, takie pismo, to najczęściej albo płaciła, albo chowała głowę w piasek i czekała, aż coś się wydarzy, tak? Zostaną pozwani. Więc pójście do prawnika to była ostatnia rzecz, o której większość odbiorców tego typu pism myślała. Teraz, wydaje mi się, te aplikacje to zmieniają, bo one proponują iść do prawnika. Prawnik to jest ktoś, kto może rozwiązać twój problem. Jeżeli on jest prosty, to aplikacja go pomoże rozwiązać. Jeżeli coś trudniejszego, idź do prawnika. I to plus ułatwienie tego kontaktu z prawnikiem, że to nie trzeba szukać nie wiadomo gdzie, nie wiem gdzie jest prawnik, przecież nigdy nie korzystałem z prawnika.
No właśnie,
tak?
Bo mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi, że jest też ten próg wejścia w relację z prawnikiem, taka aplikacja po prostu bardzo mocno obniża, że to...
Że to jak z dentystą, że, tak? Zwolnie ząb, to tak. Gdzie jest dentysta? No gdzieś tutaj na samej ulicy, tak? Potrzebuję prawnika, o, szukam, patrzę w aplikacji, o, tam za najbliższym rogiem. Więc to faktycznie ułatwia kontakt, obniża ten próg wejścia i przede wszystkim mówi, jakby uświadamia ludziom, że oni czasami tego prawnika będą potrzebowali. Więc moim zdaniem tego rodzaju aplikacje, tego rodzaju rozwiązania zwyczajnie zwiększają popyt na usługi prawne. Tak. Oczywiście dla tych prawników, którzy zajmują się obrotem konsumenckim, ale powiedzmy sobie też szczerze, takich prawników jest coraz więcej.
Tak.
No powiedzcie mi bez tego, bo ja stamtąd z tego, jako mentor chodziłem sobie między zespołami, z każdym z tych zespołów starałem się rozmawiać, aż doszedłem do momentu, w którym doszedłem do wniosku, że pomoc mentorów jest już tam zbędna, bo każdy mentor przychodził z czymś innym i trochę mieszał w głowie poszczególnym zespołom, więc ograniczyłem się tylko do tych zespołów, które rzeczywiście chciały rozmawiać, a były takie, które w ogóle nie chciały rozmawiać z mentorami. Natomiast ja się zastanawiam, czy są jakieś lekcje, a pewnie są jakieś lekcje, które startupy wam dały, czy czegoś się nauczyliście od startupów?
Na hackathonie czy ogólnie?
Tak? No powiedzmy ogólnie, ale chciałbym, wiesz, skupić się na tych startupach, na tych prawniczych, więc no, możemy ominąć ten hackathon, ale...
To można połączyć w sumie, tak? Znaczy to, że tam mentorzy byli przez niektóre zespoły oddalani, no to to jest normalne, jeżeli oni już stwierdzili, że nie potrzebujemy, tak, dążymy do celu. Był jeden zespół rzeczywiście, który aktywnie unikał mentorów, ale to jakby to taka strategia po prostu. Co do wniosków i pewnej nauki z tego wszystkiego, to ja w ogóle taką naukę czerpię zarówno ze startupów, które się pojawiają gdzieś na zachodzie, mówię o Stanach, Europie Zachodniej, i to jest obserwacja ciągła tego, co tam się dzieje, i też transferu ze Stanów różnych pomysłów do Europy. Teraz modna sztuczna inteligencja, gdzie tych tematów analizy językowej, też związanej z uczeniem maszynowym, jest bardzo dużo i różnych prób w Europie również też całkiem sporo. Gdzieś tam w Woltersie jako korporacji międzynarodowej też dotykamy tych tematów startupowych w różnych miejscach świata. I tu jest taka lekcja, że to, co Tomek przed chwilą powiedział, czyli że ona, ta technologia otwiera de facto drzwi popytowi na usługi prawne, to jest prawda. Oczywiście Stany są trochę poza nawiasem, dlatego że tam ta świadomość prawna społeczeństwa jest o wiele, wiele większa, pewnie od lat kształtowana, i tam to skorzystanie w tym ostatnim kroku, jest bardzo dużo takich startupów, które właśnie przeprowadzają tego konsumenta przez ileś kroków jakiegoś doradztwa takiego automatycznego, powiedzmy.
Tak, tak.
Jest taki. A potem na samym końcu jest taka zwykle opcja, która się nazywa, ale teraz możesz zapytać prawnika, czy to, co rzeczywiście ta twoja sytuacja jest w porządku, tak, i to, co zrobiłeś, to wygenerowałeś dokument, na przykład jakiś ze wzoru, to czy ten dokument jest okej, tak, w tej konkretnej twojej sprawie. Wręcz tam są podane kwoty takiej porady.
Czy mógłbyś podać przykłady takich?
Jest na przykład taki portal LegalZoom, który oferuje wzory dokumentów, których jest bardzo dużo na każdą okazję w życiu de facto, która się może wydarzyć, a na końcu właśnie gdzieś tam w ostatnim kroku jest ta porada prawna i na tym de facto jest model biznesowy zbudowany takich narzędzi. To się trochę przenosi do Europy. Tutaj w Polsce rynek startupowy, ten legal techowy jest oczywiście, ale jest w porównaniu z Europą czy ze Stanami bardzo w skali mikro. Tak? Tutaj tworząc taką mapę, zresztą jest kilka takich map w Polsce startupów legal techowych, no to one są dosyć ubogie, ale się rozwija. To znaczy tutaj my dziś się też przyglądamy, ja też się przyglądam temu rynkowi, rozmawiam z twórcami takich startupów i no jest tam cały czas duży problem w tym, co na hackathonie się pojawiało jako duży problem, czyli wymyśleniu modelu biznesowego, dotarcia i uświadomienia też obu stronom, czyli tym, którzy nie mają świadomości pomocy prawnej, to jest jedna rzecz, a druga prawnikom to, że takie narzędzia mogą pomóc. Zresztą musimy pamiętać, że legal tech ma tą definicję dosyć ścisłą i nie możemy legal techem nazywać pewnie narzędzi, które już dla prawników istnieją od lat, typu do obsługi kancelarii, tak, do obsługi biura, które są po prostu pomocnym narzędziem, ale to nie jest legal tech w takim ścisłym rozumieniu definicyjnym.
A czym jest w ścisłym rozumieniu definicyjnym legal tech?
Tutaj legal tech, w ogóle takie tematy startupowe i tak dalej, no to są rzeczy, które mają takie burzyć takie przyzwyczajenia, tak, nie wiem, Uber zburzył pewien system działania, tak, konkretnie taksówek. to te rzeczy startupowe, legaltechowe mają też burzyć takie standardowe ścieżki podróży, czy klienta do prawnika, czy samego prawnika po różnych tematach i tak naprawdę są to, i oczywiście to jest tak, że one nie będą burzyły, bo można burzyć pewne rzeczy, które tak jak Uberowi się to udało zrobić w pewnym momencie, tak się okazuje teraz, że to nie do końca, ta mocna strona druga jednak nie do końca chce się na to zgodzić.
Tak.
W przypadku tematów prawniczych ja bym nie był taki skłonny, żeby od razu używać tego słowa burzenie przyzwyczajeń, typowych schematów działania, ale coś, co jest rzeczywiście nowego, tak? To, co zauważyliśmy, że to są takie pomysły, które no nie występują na razie, tak? Więc tak, to jest fajne w tym.
Tomasz, ja chciałem się ciebie zapytać jeszcze o nauki, które, czy o lekcje, które ewentualnie dały ci zespoły, które się pojawiły na hackathonie. Czy jest coś, co wyniosłeś też od wniosku, że to jest coś nowego, o czym wcześniej nie słyszałem, albo to jest coś nowego, o czym nie wiedziałem?
To może ja powiem może coś mniej optymistycznego. No właśnie zauważyłem, że wiele zespołów, które prezentowały swoje pomysły, skupiały się tak naprawdę głównie na technologii, czyli skupiały się na pewnym narzędziu albo miały pewien pomysł, który im się wydawał świetny, natomiast kompletnie ten pomysł nie był zweryfikowany, czy on w ogóle komuś jest potrzebny, czy jest potrzeba. Podczas gdy tak naprawdę to jest podstawa, tak, bo powinniśmy rozwiązywać problemy. Najpierw de facto powinniśmy znaleźć problem, go zidentyfikować, a dopiero potem szukać rozwiązania, a nie najpierw znajdować rozwiązanie, zastanawiać się, do czego można by to rozwiązanie, do czego ono mogłoby nam posłużyć.
Inaczej, do czego możemy wepchnąć blockchain?
Tak, to też to było widać. No, blockchain rozumiany zresztą najczęściej wyłącznie jako po prostu baza danych, tak? I co więcej, coś, co ja zawsze tępię, tak, jak się mówi o blockchainie, blockchain, baza danych istniejąca w jednej kopii. Jeżeli mamy bazę danych, która jest w jednej kopii, to trudno mówić o blockchainie. Można mówić ewentualnie o bazie danych, która wykorzystuje pewne elementy technologii blockchain, natomiast nie jest to blockchain, ponieważ żeby można mówić o blockchainie, czyli jednak pewnej bazie danych, która jest oparta na rozproszonych kopiach, tak, które istnieją jakby niezależnie od siebie i które jakby są siebie nawzajem weryfikują co do poprawności zmienionych danych, no to jednak musi być tych kopii parę.
Tak.
Więc to wydaje mi się jest taka podstawowa, taka moja pierwsza refleksja, że trzeba patrzeć na potrzeby. Ja też, prawdę mówiąc, staram się wokół siebie tak krzewić taką atmosferę, tak żeby ludzie szukali jakichś rozwiązań i widzę, że te rozwiązania, które odpowiadają na jakieś realne potrzeby, mają największe szanse na szybkie zrealizowanie. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wymyśla coś fajnego technologicznie, ale nie wie do końca, do czego to może posłużyć, to zazwyczaj jest to ślepa uliczka i nie kończy się to żadnym praktycznym wdrożeniem. I dlatego też ja przyznam szczerze, po takim może okresie też zachłyśnięcia, tak, i taką fascynacją różnymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi, to ja w tej chwili jestem bardzo, bardzo pragmatyczny, tak, i bardziej doceniam nawet niezbyt zaawansowane technologicznie, a nawet w ogóle niezaawansowane rozwiązania, ale takie, które rozwiązują problemy, takie, które pozwalają na przykład przyspieszyć coś, zrobić coś inaczej, lepiej, i osiągnąć jakiś praktyczny skutek, niż rozwiązania nawet z jakimiś wieloma wodotryskami, ale które po prostu takiej cechy praktyczności nie mają. To ja mówię tutaj już o konkretnych jakby wdrożeniach, czy konkretnych rozwiązaniach, które na przykład czy w mojej kancelarii się zdarzają, czy też takie, z którymi przychodzą do mnie też różni ludzie, bo przyznam szczerze, jakby dzięki temu spotkaniom LegalTech Polska, no wielu ludzi przychodzi, kontaktuje się ze mną, czasami też konsultuje, pomagam niektórym z nich trochę zmodernizować jakby swój model biznesowy, albo na przykład nie wiem, chociażby sposób, nie wiem, wynagrodzenie, tak, które oczekują. Niektórzy chcieliby na przykład oczywiście subskrypcję, tak, czyli żeby ktoś im płacił za to rozwiązanie non-stop, co miesiąc jakąś kwotę, nie dostrzegając zupełnie tego, że przeciętna kancelaria będzie potrzebowała ich rozwiązania raz w roku, tak? Czyli nigdy nie kupi rozwiązania w modelu subskrypcyjnym. Mhm. Więc to mi się wydaje jest taka moja pierwsza refleksja, najważniejsza.
Ej, to przejdźmy płynnie. Ja chciałem zapytać z tego, z twojej perspektywy, jako dużej międzynarodowej kancelarii, jak ty, czy jak wasza kancelaria, jak wy postrzegacie samą innowacyjność, która się pojawia teraz na rynku? Co dla was jest innowacyjnym rozwiązaniem, a co już nie? Ja mogę sobie wyobrazić, że innowacyjnym rozwiązaniem może być samo odbieranie i odzwanianie na telefony, które przychodzą, bo prawnicy bardzo często nie odzwaniają. No ale to jest jakaś skrajność, więc chciałbym, zastanawiam się z waszej perspektywy, czym jest innowacyjność?
I ja może powiem nie tyle jakby w imieniu kancelarii, co tak bardziej ogólnie. Przede wszystkim o innowacyjności nie powinniśmy rozmawiać, dopóki nie zdefiniujemy tego pojęcia. Dlatego, że jeżeli zaczniemy pytać ludzi o innowacyjność, każdy odpowie inaczej, dlatego że każdy co innego inaczej zrozumie to pytanie. Innowacyjność jest inna na poziomie warszawskim, inna na poziomie prowincjonalnym, czy powiedzmy miejsc poza Warszawą, tak to je określę, inna na poziomie Nowego Jorku. I z perspektywy Nowego Jorku to, co robimy w Warszawie, pewnie jest prowincjonalne, z perspektywy Warszawy i tak dalej. Więc jeżeli ktoś, powiedzmy, w małym mieście powiatowym zaoferuje swoim klientom na przykład śniadania biznesowe, szkolenia, tak, bezpłatne, blog, to będzie innowacyjny. Tak, na poziomie, powiedzmy, warszawskim, poznańskim, łódzkim, nie sądzę, żeby to było innowacyjne.
Tak. To będzie standard.
To będzie standard, a myślę, że na poziomie nowojorskim, no to myślę, że to będzie w ogóle coś archaicznego. Tak. Więc, no i tutaj mówię też o takiej innowacyjności nawet nietechnologicznej. Bardzo wiele kancelarii definiuje innowacyjność jako korzystanie z narzędzi technologicznych. Mhm. To też może zdradzę troszeczkę rąbka tajemnicy. Jestem, czy byłem jurorem w ramach konkursu na innowacyjną kancelarię w ramach rankingu Rzeczpospolitej. Tak. Ogłoszenie w poniedziałek, więc jeszcze wszystkiego nie powiem.
Ale ten odcinek będzie wyprodukowany po poniedziałku, więc tak, możemy już powiedzieć.
Nie. No, nie mogę. Przejrzeliśmy razem z pozostałymi członkami jury 40 chyba 6 zgłoszeń. Mhm. No i to, co teraz mówię o innowacyjności, to jest między innymi moja refleksja po analizie tych zgłoszeń. Zdecydowana większość tych zgłoszeń definiuje innowacyjność jako wdrożyliśmy w naszej kancelarii program X. Testujemy program Y. I to wszystko, tak? Okay. Co więcej, często zdarza się też tak, że jak zaczynam badać, to okazuje się, że to jest na przykład kancelaria międzynarodowa i to do wdrożenia to jest akurat w Hongkongu. Tak. Więc to jest jakby jeszcze jeden aspekt tego tematu. Więc wydaje mi się, że innowacyjność, ja ją definiuję po prostu jako chęć, czy pomysł na to, żeby zrobić coś inaczej. Mhm. Zrobić coś inaczej, przy czym to
czyli
nie może
rozwiązać
być
jakiś problem w inny sposób
tak
niż
jest
dotychczas.
Tak, i dlatego uważam, że innowacyjność może być absolutnie na każdym poziomie, w każdym jakby procesie biznesowym, który się dzieje w kancelarii. A po drugie, ta innowacyjność musi polegać na znalezieniu nowego sposobu zrobienia czegoś w sposób powtarzalny. Bo jeżeli ja coś zrobię raz inaczej, powiedzmy mamy prawnika, który wymyśla jakiś nowy sposób, nie wiem, zorganizowania materiałów przed rozprawą i to zrobi. No dobrze, ale jeżeli zrobi to raz, to jest niepowtarzalne, nie da się tego zreplikować, nie da się tego jakby nauczyć innych, no to nie jest jeszcze innowacja, tak? Dopiero jeżeli, czyli mamy nowy pomysł na to, żeby coś zrobić inaczej, mamy powtarzalność, wdrożenie tego, wtedy tak naprawdę myślę, że można mówić o innowacyjności. A technologia tak naprawdę to jest tylko, to jest jeszcze dopiero trzecia warstwa, czyli jak już mamy zdefiniowane, jak gdyby mamy pomysł na to, jak coś zrobić inaczej, potem wiemy, jak to zrobić, żeby to stało się pewnym nowym nawykiem czy nowym procesem biznesowym, no to wtedy trzeba zastanowić się, jak to technologicznie zrobić i czy wystarczy po prostu zmienić, nie wiem, workflow, zmienić jakby sposób, jak pracujemy, czy też potrzebne nam jest jakieś oprogramowanie, czy jakaś inna technologia, która pozwoli to zrealizować.
Czyli technologia tak naprawdę może pomóc ubrać tę nową metodę zrobienia czegoś w proces, tak?
Tak. I to jest Więc wydaje mi się, że to jest chyba w tej chwili najlepszy sposób na to, żeby innowacje tworzyć. Oczywiście jest też druga opcja, czyli najpierw patrzę na rozwiązania nowe, jakieś sztuczna inteligencja, coś, czego nie znałem i zastanawiam się, do czego mogę wykorzystać. I ja nie wykluczam, że to też jest ciekawa ścieżka, tylko że ta ścieżka jest dużo trudniejsza, ponieważ ona przede wszystkim wymaga dogłębnego zapoznania się z tymi nowymi rozwiązaniami.
No i samej znajomości biznesu, żeby wiedzieć, jak
tak jest. Czyli to na przykład wymaga zrozumienia przez prawnika, no dogłębnie, na czym polega rozwiązanie, zainwestowania mnóstwa czasu, żeby zapoznać się z tymi demami, nie wiem, przejść samemu jakieś być może jakieś próbne wdrożenia, tak, sprawdzić na jakichś przykładach i dopiero wtedy można mówić o tym, że prawnik, wiedząc, na czym polega rozwiązanie, może znaleźć problem w kancelarii, w którego rozwiązaniu może być ta tak. technologia pomocna.
No plus jeszcze dochodzi problem tego, że trzeba się zmierzyć ze zmianą przyzwyczajeń.
I to nie tylko własnych, ale samego zespołu.
Czy to jest tak, że no innowacja de facto powinna dotyczyć procesów. Zwykle dotyczy procesów, nie? A technologia jest w służbie procesom, tak, które działają. Ona może tam być, może nie być. Tak, innowacją może być, nie wiem, wyłączenie jakiegoś elementu czysto fizycznego, manualnego z jakiegoś procesu. I to też będzie innowacja na tym poziomie, o którym Tomek mówił, bo tam akurat nikt wcześniej o tym nie pomyślał, tak? Także tutaj to technologia gdzieś jest dopiero z tyłu, a rzeczywiście ta droga od technologii do tego, żeby coś było innowacyjne, jest o wiele trudniejsza. I też tak naprawdę widzimy to w ilości startupów, które się na świecie otwierają i się zamykają za chwilę. Tak? No, im się nie udaje, bo właśnie na początku zwykle tam jest fajna technologia i w ogóle taka nadzieja w tym, że to jest coś, co wyleczy wszelkie bóle, a po chwili się okazuje, że ten model biznesowy, przełożenie tego na jakiś popyt nie jest możliwe.
Jest bardzo dobry przykład, który to pokazuje. Daniel Katz, który jest jedną z osób, tak, która powiedzmy bardziej znanych w świecie legal techowych. On stworzył firmę, teraz nie wiem, czy nie przekręcę nazwy, ale chyba się nazywała Lexicata.
Jest coś takiego.
Chyba Lexicata. I on stworzył firmę, która wytworzyła oprogramowanie do między innymi przewidywania rozstrzygnięcia sądu, tak, w oparciu o analizę pozwu. Czyli to jest jedno z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, na maszynowym uczeniu, czyli które pozwala jakby przeszukać pewną bazę danych, tak, w poszukiwaniu pewnych trendów i ułatwić przewidywanie, powiedzmy, szans rozstrzygnięcia na naszą korzyść danego roszczenia. On stworzył firmę, stworzył oprogramowanie i w pewnym momencie podjął decyzję, która trochę zszokowała cały świat legal techowy, mianowicie postanowił udostępnić to oprogramowanie na licencji open source'owej. Dlaczego? No, on tego do końca nie wyjaśniał, natomiast moim zdaniem wynika to z bardzo prostego powodu. Mianowicie nie potrafili sprzedać tej technologii kancelariom, nie potrafili sprzedać użytkownikom i doszli do wniosku, że oni skupią się na tym, co robią najlepiej, czyli będą rozwijali oprogramowanie i będą służyli usługami doradczymi tym, którzy są lepsi w sprzedawaniu już tego oprogramowania końcowym użytkownikom. I zresztą to jest jeden z powodów, dla których ten oprogramowanie open source tak mocno się w tej chwili rozwija, bo to nie jest tak, co czasami budzi zdziwienie, że ci, co tworzą oprogramowanie, które jest później rozprowadzane na licencji open source, że to są firmy, które pracują charytatywnie, że one tworzą tak za darmo. Nie, to jest tak naprawdę biznes. Biznes polegający na tym, że jeżeli ja stworzę oprogramowanie open source'owe, które później każdy może wziąć, to tak czy inaczej ten, kto stworzył to oprogramowanie, jest najlepiej zna to oprogramowanie, więc może służyć doradztwem tym, którzy będą to oprogramowanie później wdrażać u klienta końcowego. Tak. Więc oni sprzedają po prostu nadal swoją wiedzę, tylko w inny sposób. Oni powiedzmy są hurtownikami, jakbym to określił, czyli nie sprzedają odbiorcom końcowym, konsumentom, tylko sprzedają tym pośrednikom swoją wiedzę, którzy też potrzebują tej wiedzy, żeby odpowiednio wdrożyć to oprogramowanie. Więc Wydaje mi się, że po prostu w świecie legal tech no, istnieje ta sama, ten sam problem, jak w świecie no, klasycznego biznesu IT, czyli tak zwana ostatnia mila. Tak? Jak łatwo jest wytworzyć oprogramowanie, dużo trudniej jest sprzedać.
No to Marcin, powiedz mi proszę, wy jesteście, Wolters jest organizacją, która wdraża różnego rodzaju programowania w kancelariach. Od takich, które pomagają zarządzać kancelarią, po takie, które dostarczają najświeższe akty prawne. No to powiedz, jak z waszej perspektywy, czy z twojej perspektywy wygląda innowacja wśród branży i a może powiedz dodatkowo według ciebie, jakiej innowacji, czy jakich rozwiązań nowych branża potrzebuje i czy w ogóle potrzebuje jakichś?
To ostatnie pytanie jest najtrudniejsze tak naprawdę, bo z tymi potrzebami to jest najtrudniej, tak? No to dostrzeżenie fajnej potrzeby jest zadaniem takim, że za milion dolarów, tak? Taką, którą potem można sprzedać. No my z punktu widzenia tego, że dostarczamy to programowanie, które, jak już wcześniej mówiłem, nie jest legal techowe, tak? No bo to jest coś, co istnieje, coś, co pewnie jest pierwszą potrzebą w zakresie informacji prawnej, w zakresie zarządzania biurem, no to są po prostu systemy, które już istnieją i jest w Polsce bardzo dużo. Co ciekawe, obserwuję od tych lat nastu już właśnie ten rynek oprogramowania do obsługi kancelarii i w Polsce tutaj, nie wiem, myślę, że przez te naście lat to było, nie wiem, pewnie 30-40 podmiotów, które podjęły tą próbę zrobienia takiego oprogramowania właśnie w stylu zarządzania kontaktami, sprawami, dokumentami w kancelarii.
Generowanie umów.
No tak, tak. I co ciekawe, to też pewnie z połowa z nich korzystała z funduszy unijnych, co jest łatwym pieniądzem do tego, żeby coś wytworzyć, ale znowu przełożenie tego potem na sprzedaż jest trudne. I co ciekawe, no, tyle jest tych podmiotów, tyle tych rozwiązań i tyle pewnie lat za nami, a nadal jak patrzymy na średnią kancelarię w Polsce, to ona mówi, że nie potrzebuje nawet tego rodzaju software'u. Tak? Mhm. Nie potrzebuje czegoś, co ogarnie im dokumenty, sprawy, kontakty. Tak? Wiadomo, że jest teraz taki czas, gdzie można sobie zorganizować trochę ten świat w narzędziach darmowych. Tak? Gdzieś tam trzymać pliki w Dropboxie, czy prawnicy też różnie do tego podchodzą. Ale do takiego podejścia właśnie, że jest konkretnie dopasowana aplikacja do potrzeb kancelarii, ale tej potrzeby nadal nie ma, więc jeżeli tutaj mamy taki problem, to wyjście na pole innowacyjności takich potrzeb zupełnie nowych jest bardzo trudne. Tak? No i my jako Wolters tak naprawdę obserwujemy ten rynek startupowy w Polsce i w Europie, i na świecie. No i to jest też tak, że no tak jak na rynku startupów, że ileś tam 1 na 100, czy nawet 1 na 1000 tą ścieżkę zaczyna przychodową swoją. I my gdzieś tam wtedy chcemy się pojawić, żeby z takim startupem współpracować. No i też pewnie ten legal tech w Polsce, jeżeli mamy nadzieję, że będzie gdzieś się toczył bardziej intensywnie niż do tej pory, no to tych startupów mam wrażenie, że będzie więcej po prostu. A my też jako Wolters będziemy się starali jakoś animować to środowisko, żeby im trochę pomagać. I mamy już takie narzędzia, bo na przykład jesteśmy w stanie takim startupowi udostępnić nasze zasoby, które są w Lexie, na przykład do tego, żeby mogły stworzyć jakieś rozwiązania na tej bazie. Tak? To są takie rzeczy, które też się zadziały na hackathonie i udostępniliśmy tą bazę i no to są takie rzeczy, które ułatwiają ten start. Tak? Tak. Na przykład z jednego miejsca ciągniemy bazę orzeczeń, tak, czy bazę aktów prawnych, a nie musimy się rozglądać i myśleć, skąd to pozyskać.
Nie wyciągnąłem od ciebie odpowiedzi na to pytanie, jakich nowych rozwiązań prawnicy według ciebie oczekują i czy w ogóle oczekują jakichś z punktu widzenia samej firmy, która wdraża takie rozwiązanie?
No właśnie, to ja będę trochę unikał tej odpowiedzi, postaram się gdzieś tam odpowiedzieć pośrednio. To jest takie trochę poszukiwanie, to znaczy w zależności od tego, gdzie ten klient nasz, czy prawnik, kancelaria jest, to są to różne rzeczy. No teraz jest wiadomo temat związany z ogólnie z godnością, compliance, ochrona danych osobowych, to są takie rzeczy, które się toczą i to jest realna potrzeba. klientów różnych, ale to nie jest nic, co bym nazwał legaltechem, czymś innowacyjnym. To jest po prostu odpowiedzenie na potrzebę zajęcia się jakimś tematem. Z takich tematów bardziej innowacyjnych, no to są takie pokusy od klientów, które spływają, które właśnie trochę tak pewnie jak do Tomka przy okazji fundacji, że pojawia się jakaś technologia, która powiedzmy w tym szumie internetowym coś obiecuje i kancelarie zaczynają dostrzegać, może w tym jest jakiś pomysł na to, żeby usprawnić jakiś proces. Mhm. I z taką potrzebą też się zwracają wtedy też do nas, no bo używają tych narzędzi, które my im dostarczamy. No i w tym staramy się jakoś odpowiedzieć na to. To są takie rzeczy związane na przykład właśnie z analizą dużej ilości dokumentów, jakiś proces due diligence na przykład.
Okay.
To są rzeczy związane z wzorami dokumentów, teraz rzeczy związane z RODO, ale czy ktoś mnie zapytał jakieś takie grupy czy trendy, które teraz istnieją, to nie jest nic, co by można nazwać jakimś masowym trendem poszukiwania w konkretnym kierunku. Mhm.
Tomasz, jak to wygląda z waszej perspektywy, czy może z twojej jako prawnika?
Znaczy myślę, że jest taki trend w tej chwili bardzo wyraźnie widoczny. Trend poszukiwania narzędzi, czy testowania narzędzi, które mogą przyspieszyć analizę dużej liczby dokumentów. Mhm. Na przykład w procesach due diligence. No, transakcje zawsze są lokomotywą rynku prawniczego, no, a transakcje polegają w znacznej mierze na analizie bazy dokumentów, które są zwykle w różnych formatach, w różny sposób przechowywane, no i prawnicy je tradycyjnie przeglądają. No i pojawiły się już produkty na rynku anglosaskim, które umożliwiają półautomatyczną analizę tego typu baz. No, to są takie narzędzia jak Kira, Raven, no, żeby wymienić jakby tylko te najbardziej znane. No, które wykorzystują mechanizmy maszynowego uczenia, nie wiem, czy to można nazwać jeszcze sztuczną inteligencją, które pozwalają na przykład łatwo wyszukiwać, powiedzmy, wszystkie klauzule w umowach, które dotyczą na przykład zmiany strony umowy, tak? Albo wyszukaj klauzule, gdzie są kary umowne. I tu w Polsce też są kancelarie zainteresowane takimi produktami, z tym, że tu się pojawia już szereg problemów, no właśnie, po pierwsze, właściwych językowi polskiemu, który u nas jest, tu już wspominałeś o tym, że język polski nie jest, jest trochę jednak innym językiem, inaczej inna jest jego budowa, składnia niż języka angielskiego i okazuje się, że te narzędzia, które sprawdzają się w języku angielskim, no niestety nie sprawdzają się w języku polskim, ale już w Polsce też są firmy, które budują oprogramowanie dedykowane do języka polskiego. Ale tu, co ciekawe, pojawiają się kolejne problemy. To od razu o tym powiem, bo to jest jakby pokazuje też, jakie przeszkody stoją przed legal techem w Polsce. Pierwsza rzecz to jest dostęp do bazy danych. Żeby można było mówić o nauczeniu oprogramowania, żeby ono prawidłowo identyfikowało pewne klauzule, żeby ono, krótko mówiąc, prawidłowo analizowało zbiory danych, czyli dokumentów napisanych w języku prawniczym, to ono musi się na czymś nauczyć.
No tak.
Teraz i skąd mamy te dokumenty brać? Bo jeżeli chodzi o orzecznictwo, no to można na przykład pójść do Wolters Kluwer i Wolters Kluwer
poprosić o bazę.
Udostępni bazę. Natomiast skąd wziąć bazy umów?
No tylko własna baza.
No właśnie, ale to znaczy, jeżeli to jest własna baza, no to będzie baza uboga. A im więcej baz przeanalizujemy, tym będzie lepiej. I to jest problem, z którym zetknął się na przykład startup, który taki produkt przygotowuje, ponieważ nikt nie chciał mu im dać udostępnić takiej bazy danych, ponieważ no, to jest tajemnica przedsiębiorstwa, tak, rzeczy poufne. Kancelarie też tego nie udostępnia, bo to są informacje od klientów, czyli tak naprawdę, żeby to dalej przekazać, nie w związku z doradztwem, tak, to trzeba by mieć jakby zgody, klienci nie chcą taki zgód udzielać. No więc trzeba iść do firm. Firmy nie chcą współpracować, bo nie wiem do końca, co to jest. No więc tu się to kółko zamyka. Więc to jest podstawowy problem. No i jeszcze jest drugi problem związany z tym, że wszystkie narzędzia, w zasadzie no 99%, tak, wszystkich narzędzi, które są oparte na mechanizmach machine learning i które rzeczywiście wykorzystują tę wiedzę, to doświadczenie zdobyte z przeanalizowania coraz większej liczby dokumentów, to są narzędzia oparte na chmurze, tak? Czyli żeby z nich sensownie korzystać, to trzeba swoje dokumenty, które chcemy przeanalizować, no, uploadować do chmury. No i tu się pojawia dosyć... Tak jest, no krótko mówiąc, gdzieś przesłać do osoby trzeciej. No więc tu się pojawia oczywiście dodatkowy problem związany z zaufaniem, wiarygodnością takiego podmiotu. No i cóż z tego, że mamy fajne narzędzie oferowane przez startupy ze Stanów. No ja jako kancelaria miałbym duże wątpliwości przed przesłaniem tam lekkomyślnie dokumentów, które mi klient powierzył. Więc to się jakby pojawia tutaj... dodatkowy problem, ale to też w tym widzę też szansę dla podmiotów z Polski, tak? Bo jeżeli na przykład Wolters Kluwer by coś takiego wdrożył, tego typu rozwiązania, no to wiadomo, że jest to podmiot znacznie bardziej godny zaufania niż jakiś startup ze Stanów.
Albo startup z Polski.
No tak, to też się tu pojawia jakby kwestia wiarygodności. Więc chciałem jakby na tym przykładzie pokazać, jakie są z tym problemy. Więc trend jest, kancelarie mówią, że to widać jasno, że wszyscy szukają takich rozwiązań. Podejrzewam, że pierwsze wdrożą je wirtualne data roomy. W Polsce są już firmy, które oferują takie rozwiązania polegające na tym, że można te dokumenty zdigitalizować i wrzucić w chmurę. To są tak zwane virtual data room. Tak. I myślę, że tego typu podmioty będą szukały pewnych usług dodatkowych i dla nich usługa polegająca na tym, że mają też oprogramowanie, które pozwoli w łatwy sposób te dokumenty obrabiać, analizować, no myślę, że będzie czymś rewolucyjnym, tak? To sprawi, że będą się odróżniali od innych dostawców tego typu usług.
Tak. No i tu jest jeszcze jeden, ja tylko dodam do problemów, które za tym stoją. Jeszcze takie, nie jestem prawnikiem, ale patrzę tutaj na Tomka a propos zaufania do takich maszyn, tak? Jeżeli mamy w takim procesie due diligence, nie wiem, 100 tysięcy dokumentów i taki system nam powie, że z prawdopodobieństwem, nie wiem, 60% to 300 dokumentów jest podejrzanych, to jest okej, tak? Ale pytanie, co z resztą dokumentów, tak? Czy możemy mieć pewność, że tam rzeczywiście czegoś nie ma, na co powinniśmy popatrzeć, nie? I to jest jakby taki problem.
No tak, ale to też wtedy zależy dużo od tego, ile czasu mamy na projekt i czy możemy skierować nasze siły do tych 40%, gdzie mamy jakieś wątpliwości. Tak?
Tutaj wydaje mi się akurat, że technologia jest bardzo potrzebna. No już do przeszłości należą czasy, kiedy analizy typu due diligence odbywały się w ten sposób, że prawnicy pisali raporty z notatkami dotyczącymi wszystkich dokumentów, które analizowali. Bo naprawdę kiedyś, czyli kilkanaście lat temu, produkowały się raporty, które często miały kilkaset stron, czasami nawet więcej, gdzie no, wszystko było opisywane. W tej chwili już żaden klient nie zapłaci za tego typu raport. Robi się raporty due diligence w systemie tak zwanych red flags, czyli wyłącznie pisze się rzeczy istotne, ryzyka.
Tak.
Ale co to oznacza? To oznacza, że jeżeli na przykład mam 10 prawników, którzy każdy z nich jakieś dokumenty przegląda, no i każdy z nich identyfikuje jakieś red flags, no to na czym miałaby polegać kontrola ich pracy? Znaczy, że innych 10 prawników jeszcze raz by przejrzało ten materiał, ten sam, żeby sprawdzić, czy oni dobrze zidentyfikowali red flags. No nikt tego nie zrobi, tak? Bo z przyczyn czysto finansowych jest to niewykonalne i zwykle też czasowych. Czyli to oznacza, że kancelarie już w tej chwili mierzą się z takim ryzykiem, że one muszą jak gdyby opierać się na swoim zaufaniu do swoich prawników, że oni nie przegapili żadnego istotnego ryzyka, ponieważ nie ma metody do weryfikacji tego. I dlatego technologia, która by nawet w 60% byłaby dokładna, tak? Ale która jednak no, bezwzględnie wyłapuje pewnego rodzaju klauzule, no myślę, że byłaby bardzo pomocna, bo ona by obniżyła to jakby poziom tego operacyjnego ryzyka związanego chociażby z tym, że jakieś ryzyko nie byłoby zidentyfikowane w dokumentach, które kancelaria analizowała.
No tak, wtedy zespół prawników mógłby się skupić na weryfikacji tych ostatecznych, no nie wiem, tam 20-40%, które technologia twierdzi, że są, no są groźne, są tymi czerwonymi flagami.
Tak, no to nie jest wszystko proste. jak rozmawiałem z człowiekiem, który tworzy takie oprogramowanie jakby dla języka polskiego, on mówi tak. Jak dostał 500 umów najmu, które mógł przeanalizować, no to udało mu się osiągnąć poziom mniej więcej 80% prawidłowej identyfikacji klauzul. Żeby osiągnąć poziom 85%, potrzebuje jeszcze przynajmniej 200 umów. Ale żeby później osiągnąć jeszcze 90%, on potrzebuje jakby jeszcze kolejnych 200. Czyli to nie jest tak, że chodzi o to, że dostatkowo łatwo osiągnąć jest ten poziom, powiedzmy, 80%, ale potem jest coraz trudniej, tak? Więc to wymaga analizy umów i jeszcze raz umów.
I nauki języka, znaczy nauki maszyny.
I uwaga, i to też... Wszyscy, większość prawników, którzy jakby kompletnie nie próbowali przyglądać się tym narzędziom typu Kira, Raven i podobnym, im się wydaje, że sztuczna inteligencja polega na tym, no to taki jest program, wrzucam i on mi od razu w zasadzie raport wypluje. Nie, to nie jest tak. Musimy tak naprawdę zaangażować prawnika, który musi nauczyć, tak, to oprogramowanie, czego my szukamy, jak my szukamy. Ten prawnik musi wiedzieć, jak to programowanie działa, ale też musi być dobrym prawnikiem, który potrafi to badanie poprowadzić. I wbrew pozorom nakład czasu tego prawnika wcale nie jest taki znikomy i pomijalny, jest całkiem spory. I bardzo często okazuje się, bo to wynika na przykład z doświadczeń Everstedt-Sutherland, bo na przykład w Everstedt są robione takie badania, że równolegle dane dokumenty przegląda prawnik wyposażony w oprogramowanie oraz grupa prawników tradycyjnie. Mhm. I jest porównywany nakład pracy, tak żeby zobaczyć, czy jest tutaj jakaś przewaga. I powiem szczerze, wyniki, jeszcze nie mam jakby takich ostatecznych wyników tych testów, natomiast jedna konkluzja już jest widoczna. Przy małych projektach nie jest, użycie oprogramowania nie jest opłacalne. Po prostu więcej czasu się spędza na nauczeniu maszyny, w jaki sposób ma wyszukiwać, niż po prostu przejrzenie wszystkiego.
No tak, no bo to w końcu jest jednak narzędzie mimo wszystko i to narzędzie dosyć skomplikowane, które jakoś trzeba ustawić, żeby z tego narzędzia jakiś konkretny dla nas użyteczny wynik otrzymać, tak?
Marcin, do ciebie jedno pytanie. Gdybyś teraz miał prawnikom, naszym słuchaczom, czy no, prawnikom polecić jedną aplikację, z którą oni by powinni zacząć, z której powinni zacząć korzystać, to co by to było?
Oj, to mi zadałeś bardzo trudne pytanie.
No jedno, wymyśl jeszcze. I niech to nie będzie, wiesz, telefon albo mail. Dobra, tylko niech to będzie...
Ja tak trochę poleciłbym przede wszystkim czytanie tego, co się dzieje w legal techu, w technologii, która ma być pomocna prawnikom na świecie, żeby po prostu mieli świadomość, co się dzieje, tak?
A co należy czytać?
To, że tak powiem, jest tego trochę, tak? To znaczy, jeżeli się poszuka w obszarach legal techowych, to w Polsce jest kilka takich źródeł, ale gdzieś za granicą spokojnie można sobie znaleźć fajne blogi, które starają się albo agregować pewne treści związane z legal techem, albo wręcz same publikują bardzo cenne treści. I taka obserwacja, moim zdaniem, w sensie czytanie po prostu, co się dzieje, też trochę pobudza do tego, żeby pewne potrzeby się... Tak? No bo jeżeli ktoś mówi, no poczyta 3 miesiące takie newsy i powie, że w sumie tutaj nic się nie pojawia, co realnie on mógłby przełożyć na swój biznes, na swoje tak. działanie, no to ale ja mam taką nadzieję, że jednak jak ktoś jest świadomy tego, co może dać technologia, to prawnik ma potrzeby, to co już mówiliśmy wiele razy tutaj dzisiaj, a z drugiej strony jest technologia i teraz jeżeli prawnik będzie trochę to rozumiał, będzie mógł sobie to poukładać, to może u niego się pojawić ta iskierka, która powie, okej, ta technologia w tym moim konkretnym przypadku, w moim stylu działania, w moim procesie będzie pomocna tu i tu. Nie? I wtedy myślę, że sobie już w drugim kroku jest w stanie znaleźć kogoś, kto mu pociągnie dalej ten temat, tak? Czy to się zwróci do, nie wiem, dużego producenta, czy do małego, czy do znajomego informatyka, to gdzieś to przepłynie. Mamy takie teraz czasy, że to dosyć szybko przepływa, gdzieś się znajdzie ktoś, kto ten temat dalej pociągnie, tak? No i mi zależy na tym, żeby ta technologia wśród prawników gdzieś tam ewolucyjnie się zmieniała, ta świadomość. No i z drugiej strony fajnie byłoby też, żeby ogólnie społeczeństwo było bardziej świadome tego, że ten prawnik jest potrzebny i my też jako Wolter się będziemy staramy się budować tą świadomość u szeroko rozumianego społeczeństwa.
No to jeszcze ostatnie pytanie. Tomasz, wyobraź sobie, że masz nieograniczony budżet i że każdemu studentowi czy młodemu prawnikowi jesteś w stanie podarować jedną książkę. To co by to było?
Dowolną książkę.
Dowolną książkę na świecie.
Zakładam, że taką książkę, której on nie czytał wcześniej.
No, zakładam tak. No załóżmy, że... Bo ja sobie
mam wybrać z literatury pięknej?
Bo, nie wiesz, wyobrażam sobie, że...
Bo ja chyba raczej bym w tym kierunku, bo nie powiedziałeś, że to ma być prawnicza, ani jakaś utylitarna.
Nie, bo nie chciałem ograniczać.
Padło dowolne.
Dowolne. Bo wyobrażam sobie, że studenci prawa wychodząc, kończąc studia, czy kończąc aplikanci, kończąc aplikacje, wychodzą z pewnym pakietem wiedzy i doświadczeń, który jest dosyć hermetyczny, jeśli spojrzeć na społeczeństwo i na szeroki rynek. Więc zastanawiam się, co byś im polecił, żeby poczytali przed wejściem w ten świat kariery prawniczej?
Nie przychodzi mi do głowy w tej chwili żaden konkretny tytuł jakiejś książki, którą powinni przeczytać. Znaczy, wydaje mi się, problemem wielu takich adeptów sztuki prawniczej jest to, że im się wydaje, że prawo jest takim trochę zamkniętym obszarem. Mhm. No, nasze korporacje też mają trochę, jakby trochę przyczyniły się do kształtowania...
Dołożyły cegiełkę.
Tak, dołożyły cegiełkę do budowania właśnie obszaru, jakby takiej wizji, tak, że prawnicy to jest taki trochę odrębny świat i że wystarczy być prawnikiem, by tak naprawdę wszystko się już wydarzyło, tak, żeby sukces był na wyciągnięcie ręki. No, a tak na pewno nie jest. Ja myślę, że prawnicy powinni przede wszystkim czytać, czy też chłonąć wiedzę, bo niekoniecznie muszą czerpać ją z książek. Mhm. Ja muszę powiedzieć też, że tak tę wiedzę można czerpać z internetu. Po prostu.
No to, oczywiście.
Zewsząd jakby ona się jakby cieknie, tylko trzeba po prostu czerpać tak z tej wiedzy. Więc myślę, że powinni na pewno rozumieć troszeczkę biznes, jak on działa i wiedzieć, jak działa gospodarka w ogóle, jak działa biznes. I to w zależności od tego, czym chcą się zajmować, tak? Czy chcą się zajmować konsumentami, czy chcą się zajmować biznesem w jakiejś określonej sferze, no to powinni po prostu czytać wszystko, co tego dotyczy. I myślę też, no, że prawnicy powinni zaprzyjaźnić się z technologiami. No to ponieważ rozmawiamy o legaltechu, to musiało upaść. Przy czym niekoniecznie to powinno polegać na tym, że od razu mają zacząć programować, od razu mają zacząć być ekspertami w technologiach. Natomiast moim zdaniem powinni nie traktować technologii jako czegoś nieprzyjaznego, tylko powinni starać się opanować jak najwięcej umiejętności związanych chociażby z narzędziami komputerowymi, z oprogramowaniem, które wykorzystują. I ja podam przykład. Ostatnio mieliśmy taki projekt realizowany w kancelarii, który jest czymś w rodzaju taki jakby trochę... takiego mini programu, czy takiego algorytmu do autoweryfikacji przez klienta pewnego rodzaju problemów prawnych. Czyli jest problem prawny i klient ma taką bazę danych, przy pomocy której może sobie to sam zweryfikować. I ja na początku myślałem, że będzie to zrobione w formie takiego, jakiegoś takiego może drzewa wiedzy, czy zaczęliśmy szukać oprogramowania. Kolega, któremu dałem to zadanie, przyszedł z gotowym produktem wykonanym w Microsoft Word. I on po prostu, korzystając z linkowania w ramach dokumentu, okazuje się, że zrobił, no może w dosyć taki prosty i prymitywny sposób, ale zrobił to, co inni realizują przy pomocy bardzo zaawansowanego oprogramowania. Czyli tak naprawdę stworzył prototyp, który teraz tak naprawdę wystarczy komuś pokazać i go przełożyć na jakąś taką lepszą graficznie formę. Czyli okazuje się, że ta umiejętność zastosowania prostych technologii, które mamy w każdym komputerze, no jest niesłychanie przydatna. I mi się wydaje, że to jest to, czego chyba prawnikom trochę brakuje, że w momencie, kiedy oni by trochę zaczęli się interesować tym, co mają, tym, jak wycisnąć wszystko z Worda, jak wycisnąć wszystko z Excela, to moim zdaniem ta rewolucja też ta legal techowa znacznie szybciej się by dokonała w naszym kraju. I nie czekalibyśmy tylko na te rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, nie czekalibyśmy na te roboty, które zastąpią prawników, o których możemy przeczytać, tylko tak naprawdę rzeczywiście zaczęlibyśmy na co dzień stosować różne rozwiązania, które mam nadzieję po prostu by usprawniły naszą pracę tak, żebyśmy mogli zajmować się wyłącznie ciekawymi sprawami, nie martwili się tym, że trzeba wpisać godziny do timesheetu, że trzeba jakieś faktury wystawić, tak, bo to są właśnie rzeczy, na które wszyscy prawnicy narzekają.
No właśnie, czyli wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć po własnym tak zwanym ogródku.
Tak, tak.
Zobaczyć, co mamy pod ręką.
Tak, i często rozejrzenie się po własnym ogródku jest naprawdę niesłychanie, niesłychanie ciekawe. To zresztą, ja często słyszę tak, że ludzie poszukują na przykład oprogramowania, które może zrobić coś, nie wiedzą, że to coś można zrobić przy pomocy programowania, które mają zainstalowane, no tak. Nie wiem, na komputerze. Często Windows potrafi zrobić rzeczy, tak, o których po prostu ludzie nie wiedzą. I to ma zastosowanie zwłaszcza może do prawników, którzy... Ja nie wiem, jak jest może w mniejszych kancelariach, ale w dużych, no często żyją takiej pewnej takiej bańce, bo mają asystentki, które na przykład zastępują ich w edycji tekstów i są prawnicy, którzy na przykład nie potrafią dobrze wyedytować umowy.
Tak.
Ale to jest olbrzymi problem. Tak. Bo jeżeli nie umie wyedytować umowy, no to znaczy, że na przykład jego efektywność, nie wiem, czas reakcji, czas dostarczenia tej umowy klientowi jest też znacznie dłuższy, tak? Bo musi być ktoś, kto jeszcze tę umowę wyedytuje. I to są takie prościutkie rzeczy, naprawdę prościutkie, ale powiem tak, no, jak my nie potrafimy wydawać dobrze dokumentu, to pytanie, czy powinniśmy się zabierać do sztucznej inteligencji od razu?
Czyli mając nieograniczony budżet, moglibyśmy zorganizować szkolenia z wykorzystania pakietu Microsoft Office.
Na przykład.
I ewangelizować.
Słuchajcie, ja bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność w podcaście.
Ja również dziękuję, bardzo, bardzo fajnie się rozmawiało. Jeszcze na sam koniec chciałbym się spytać o jedną rzecz, od której zaczęliśmy, o ten Legal Hackathon. Kiedy możemy się spodziewać jakichś no faktycznie funkcjonujących rozwiązań, które powstały w formie idei na Legal Hackathonie?
No myślę, że jest na to szansa, że w przeciągu pewnie kolejnych 3 miesięcy coś się pojawi na zasadzie takiego pewnie rynkowego prototypu, który będzie można już sobie użyć. Ja mam nadzieję, że to się stanie. Wiadomo, że to startupy są takie, że mielibyśmy bardzo duże szczęście, gdyby z tych 12 zespołów, które były na hackathonie, chociaż jeden odniósł sukces, bo zwykle ta statystyka jest gdzieś tam negatywna i myślę, że 1 na 100, a może nawet 1 na 1000 się udaje, ale no mam nadzieję, że coś się tu uda. Gdzieś tam pewnie w okolicach wakacji będziemy informować, co się dalej z tymi projektami dzieje, a może też w międzyczasie. Więc myślę, że będzie ciekawie.
No to super. To prosimy w takim razie naszych słuchaczy o zaglądanie na stronę Wolters Kluwer.
No, ale na różne społeczne, LinkedIna.
I na LinkedIna.
No to musi dać nam znać, bo tak. Chętnie zaprosimy nowe startupy, które powstały, czy zespoły, czy przedstawicieli zespołu do wspólnej rozmowy.
Myślę, że oni też chętnie się podzielą tym, co wypracowali. Na razie jeszcze pewnie za wcześnie, ale za chwilkę już będzie możliwe.
Może dobrym pomysłem byłoby faktycznie zrobienie takiej rundy, powiedzmy 6 miesięcy po, sprawdzić, co się wydarzyło.
Tak, są takie pomysły, to jest bardzo ciekawy pomysł, bo rzeczywiście bardzo dużo startupów się po prostu rozpada na zasadzie też takich problemów. Nie, że im się model biznesowy nie sprawdzi, tylko takich nawet czysto zespołowych, komunikacyjnych, bo się nie dogadali i tak dalej. Mam nadzieję, że to, co się tam wytworzyło, taka fajna energia na hackathonie, ona jednak pozwoli ten komunikacyjny temat przetrwać i te zespoły przetrwają z tym pomysłem, bo z innymi, ale coś tam będzie do przodu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No i ja również dziękuję.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.